Pisma i znaki. Pisma i znaki. Gościem audycji Pisma i Znaki jest pani dr Agata Niejander-Dudzińska z Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Przemiany społeczne towarzyszą ludziom od stuleci. Zwykle zastanawiamy się nad nimi, gdy ich doświadczamy, natomiast nie zawsze jest miejsce na taki namysł teoretyczny, czyli pytania, dlaczego to się dzieje, dlaczego się dzieje to, a nie coś innego, co było powodem. Zapytam na początku tego programu, by trochę uporządkować pojęcia, bo to bardzo ważne. Przemiany społeczne, czym są i kogo dotyczą?
Przemiany można pewnie określić jako taką sekwencję zmian, albo czasem nazywane są inaczej zmianą społeczną, bo dotyczą bardzo wielu dziedzin rzeczywistości, tak najprościej mówiąc, dotyczą ludzi, grup społecznych, tego co ludzie myślą, tego co ludzie robią, tego co jest dla nich ważne i przeważnie mają skutki dla jednostek właśnie, czyli odczuwamy, każdy z nas, każda z nas odczuwa skutki przemian społecznych czy tej zmiany społecznej, no i zależy jakie jest jej tempo, jakich dotyka właśnie tych dziedzin ta zmiana, jaka jest intensywna i od tego zależy jak mocno oddziałuje na życie jednostek. Tak, skąd się bierze? Bierze się z bardzo wielu źródeł i właśnie to jest jeden z problemów, bo czasami jest bardzo trudno genezę zdefiniować, prawda? Ale najczęściej to się bierze z jakichś zjawisk, które się dzieją w społeczeństwie i mogą dotyczyć zmian w strukturze, czyli może się zwiększyć liczba ludności, zmniejszyć liczba ludności, zmniejszyć się skład jakiejś grupy społecznej, prawda, istotnej. Ale wydaje się, że najważniejszym przejawem tej zmiany to są zmiany, które zachodzą w kulturze, czyli właśnie w postrzeganiu wartości, w postrzeganiu norm, w tym jak zmieniają się właśnie wzory zachowań, jak zmieniają się ludzkie przekonania. W tej dziedzinie właśnie odczuwamy najmocniej to, co się dzieje. A przyczyny, no to no jest kilka oczywiście koncepcji na to, skąd się to bierze. Trzeba zacząć od tego, że zawsze biorą się z działalności człowieka, bo idee, które powodują zmiany, nie wiszą w powietrzu, tak, tylko oczywiście znajdują się w ludzkiej świadomości i w ich działaniach. Po drugie, no to się biorą z przemian w najważniejszych instytucjach. I są te najważniejsze instytucje społeczne. Pewnie dzisiaj aktualnie to jest technologia, czyli ta szeroko rozumiana sfera gospodarcza, czyli w technologii zmiany się dzieją same z siebie, bo istotą technologii jest zmiana, szukanie innowacji, wprowadzenie zmiany. A jak wiemy, no to jak coś się dzieje w jednej instytucji, to oddziałuje na to, co się dzieje w innych, ale to jest oczywiście uproszczenie, bo tę pierwszą przyczynę trudno jest uchwycić.
Dziedzina kultury, zjawisk, aktywności różnych z nią związanych, to jest ten obszar zmian społecznych, które najczęściej dostrzegamy, są najbardziej wyraźne i wyraziste. Pytanie, co jest przyczyną tych zmian? Czy sytuacja jakaś zastana, z której jesteśmy najogólniej mówiąc niezadowoleni, pewna grupa społeczna i grupy dochodzą do wniosku, że ten stan rzeczy, jeśli będzie trwał dłużej, w jakiś sposób obróci się przeciwko nam, będzie dla nas szkodliwy, niewygodny, nie pozwoli na rozwój, czyli u źródła przemian społecznych jest rodzaj niezadowolenia, niezgody?
U źródła tych przemian kulturowych no z całą pewnością jest rodzaj niezgody na tyle jakby licznej grupy ludzi, która sobie to uświadamia no i mobilizuje zasoby, żeby na te zmiany wpłynąć. Z całą pewnością tak. I tutaj no kto to może być? Mogą być to ludzie, którzy odczuwają niesprawiedliwość wynikającą z różnic, nierówności, niesprawiedliwość w traktowaniu, niesprawiedliwość w opłacaniu, niesprawiedliwość właśnie w podziale dóbr różnych i tych materialnych i tych dóbr symbolicznych, w dostępie do władzy. Kiedy następuje zmiana, tak rozumiana, no to znaczy, no, że nie może być inaczej, ja mam wrażenie, że problem ze zmianami polega na tym, tak jak mówił Edmund Burke, że zmiany muszą przebiegać, bo istotą społeczeństwa, jedną z istot jest zmiana, więc one muszą się zachodzić. Tylko takie gwałtowne, rewolucyjne, powodujące traumę zmiany zachodzą wtedy, kiedy nie dochodzi do nich w takim trybie ewolucyjnym, kiedy one są blokowane w jakiś sposób przez rozmaite systemy, na przykład przez władzę, prawda, przez jakiś czas czyjś głos jest blokowany i zazwyczaj wtedy reakcja jest gwałtowna, prawda, albo te zmiany zachodzą bardzo szybko. No to tak, tylko tak jak mówię, to nie jest tylko jedna przyczyna, to jest bardzo skomplikowany cały proces, natomiast całą pewnością bywa tak, że jeśli zmiany są gwałtowne, jeśli dotyczą wielu dziedzin, to one wtedy mogą powodować traumę, czy traumę zbiorową, a na pewno powodują traumę u jednostek, które, jak powiedziałam, odczuwają skutki na własnej skórze tych przemian.
Na pewno chęć zmiany, chęć podjęcia działań, które zmierzałyby do tego, że stan rzeczy zmieni się dla nas na lepsze, no bo tego się zwykle chce. Ważne, by ta chęć zmiany nie była mylona z jakąś kłótliwością czy chęcią wprowadzenia nieporządku, zamieszania. Ważne, żeby te działania były przemyślane. No nie tak łatwo, gdy doświadczamy jakiegoś rodzaju ucisku, niewygody i teraz ktoś mówi, zastanówmy się, co można zrobić, żeby
jak
to zmienić.
W pewnym
momencie aż się prosi o działania, no nawet gwałtowne czasami, niestety.
Jeden rodzaj reakcji na taką sytuację, który bywa często początkiem jakichś zmian, sprzeciw masowy, niezorganizowany, taki właśnie żywiołowy, gwałtowny, kiedy dochodzi na przykład do zamieszek. To nie jest tak, że ludzie się umawiają, że będziemy robić zamieszki. Zamieszki wybuchają, a ludzie się do nich jakoś ustosunkowują, prawda? Uczestniczą w nich albo próbują przeciwdziałać. Może być sprzeciw wobec takiej sytuacji postrzegany jako niesprawiedliwość, sprzeciw taki zbiorowy, działanie zbiorowe i to już jest co innego, prawda? To już jest sytuacja, w której dochodzi do wyłonienia jakiejś organizacji, do powstania jakiegoś ruchu, który na przykład organizuje się, czyli organizuje protesty, organizuje strajki, organizuje jakieś manifestacje albo jakieś akcje, nie wiem, w internecie. No to już jest działanie takie umówione, tak? Wynegocjowane formy działania przez ludzi, którzy współdziałają w tym celu. Zawsze nowe postulaty, no, zawsze jakiś sprzeciw wzbudzają jakiś grup, prawda? Bo przeważnie chodzi o zaspokojenie potrzeb, realizację interesów jakiejś grupy, która dotąd nie była dowartościowana, a inna grupa te interesy miała realizowane. Więc to jest oczywiste, że to przeważnie przebiega w atmosferze konfliktu. Ta zmiana, o której mówimy, tak? Czy te przemiany, o których mówimy. Jest jeszcze cała masa zmian, które nie są tak jakby łatwe do identyfikacji. Ten proces nie jest łatwy do identyfikacji. Podmioty nie są łatwe do identyfikacji, a jednak cierpimy w pewien sposób. No na przykład przemiany, które tak nazywamy obyczajowymi, prawda? To jest sytuacja, w której na przykład rodzice dorosłych dzieci w tej chwili mają problem. Zmiany kulturowe, zmiany poglądów na temat tego, co jest dobre, co jest złe, co można, czego nie można społecznie, doprowadziły no, na przykład do sytuacji, że dorosłe dzieci decydują się, żeby nie spędzać świąt z rodzicami. To taka najbardziej...
Temat na czasie.
Na czasie i taka łagodna wersja. No i teraz co zrobić? Skąd się to bierze, prawda? Jeżeli od pokoleń było tak, że raczej to było oczywiste, jaki mamy sposób na spędzanie świąt i teraz mamy Wielkanoc i dzieci nie przychodzą, nie przyjeżdżają dorosłe. No i jest to powód do jakiegoś dyskomfortu czy do cierpienia nawet. Ludzie może zastanawiają się, co to się dzieje, kto jest temu winien, tak? Co się stało. No i to jest nieprzyjemna sytuacja bardzo. Wyobraźnia jakby socjologiczna pozwala wtedy sobie wyobrazić, co się dzieje na całym świecie. W tym kierunku zachodzą zmiany w myśleniu, w świadomości ludzi. No i to jest trudno powiedzieć, czyja wina, nie wina. Z różnych wynika to źródeł.
Tak, w ogóle można z tego źródeł poziomu czyjejkolwiek winy to
nie można właśnie, nie można. Natomiast, natomiast szuka się winnych w takiej sytuacji. Szuka się winnych. I to zmiana, ta trauma się objawia no jakby różnymi reakcjami. Znaczy różne reakcje na te traumę, zmiany wykazujemy. Może to być, tak najczęściej to się mówi, że przede wszystkim to się objawia spadkiem zaufania. Spadkiem zaufania do różnych instytucji, do ludzi, do siebie nawzajem i takim poczuciem lęku, niepewności, to się tak nazywa taką dezorientacją kulturową, prawda? Jeżeli zmieniają się te normy i wartości, to my się czujemy niepewnie. I wtedy następuje w ludziach taka reakcja otwartości na pogłoski, na jakieś takie koncepcje różne, na plotki, na mity. Próbujemy sobie tłumaczyć, prawda, to co się dzieje w sytuacji bardzo dużej niepewności i takiego lęku, co to się może wydarzyć. No bo tak właśnie socjologia patrzy na to, jak ludzie na zmianę, zwłaszcza taką gwałtowną, wielokierunkową reagują.
Pisma i znaki.
Wspominała Pani o tych zmianach postępujących w zwyczajach, w obchodzeniu świąt, nie tylko teraz najbliżej nam do Wielkanocy. Natomiast no, tyczy się to też na przykład Bożego Narodzenia. Jeszcze w wyobraźni bardzo często dominuje ten obraz świąt rodzinnych. Zjeżdżamy się wszyscy z różnych stron w domu. W domu ten czas spędzamy. Ale gdy spojrzeć na przykład na ofertę różnych biur czy oblężenie lotnisk i lotów, to bardzo wiele osób decyduje się, żeby właśnie w okresie świąt gromadzących najczęściej nas, czyli Wielkanoc i Boże Narodzenie, żeby wyjechać, żeby opuścić swój dom i wyjechać za granicę albo do innego miasta.
I bardzo dobrze powiedziane, dużo osób decyduje się, dlatego że to jest jedna z podstawowych cech zmiany kulturowej. To jest znaczne poszerzenie się pola decyzji dla jednostek. Dawniej się spędzało święta i nie było możliwości wyboru. Pomysłu na to, że można tu coś wybierać, że tu jest jakaś decyzja, to było oczywiste. Ta zmiana, która się dokonała, czy dokonuje wciąż dosyć szybko, bo to jest zmiana ciągle w obrębie jednego pokolenia, więc bardzo szybka, to jest właśnie zmiana dotycząca tego spektrum decyzji. Rzeczy, o których człowiek może sam decydować, nie obawiając się, jaką to wzbudzi reakcję społeczną. Jakby to jest sytuacja, w której ta kontrola społeczna tak osłabła, tak się zmieniły jej kryteria, że no trudno się czegoś obawiać, jak się podejmie taką decyzję. Ale tu nawet nie to, żeby się obawiać. To nie chodzi nawet o te sankcje, tylko chodzi o to, że to rzeczywiście w procesie socjalizacji we wcześniejszych pokoleniach to było dosyć oczywiste, bez względu na poziom komfortu czy dyskomfortu osób uczestniczących w takich świętach.
Czy zmiany społeczne mogą mieć swoje skutki długofalowe, krótkofalowe? Czy możemy tutaj takie rozróżnienia wprowadzić? Jeśli tak, to od czego to zależy?
Znaczy, no, to jest ciekawe pytanie. Przychodzi mi do głowy najbardziej taki drastyczny przykład, jaki chyba mogę w tej chwili sobie przypomnieć, czyli sytuacja kobiet w Afganistanie. W społeczeństwie, w którym one żyły przez lata, przez dziesięciolecia w zlaicyzowanym takim państwie, gdzie miały swoje prawa, mogły wykonywać określone zawody, normalnie uczestniczyć w życiu publicznym. I ostatnie lata to jest stopniowy, krok po kroku odbieranie im rozmaitych uprawnień, czyli powrót do społeczeństwa wyznaniowego sprzed laicyzacji, czyli jakby odwrócenie tej zmiany społecznej. I to jest pytanie, czy to jest odwrócenie zmiany, czy to jest likwidacja skutków, ale to wydaje mi się, że to już jest inne społeczeństwo niż to, które było laicyzowane tam na początku. Czy społeczeństwo jest w ciągłej zmianie, więc te skutki, jak mówimy o skutkach zmiany, to mówimy już o innym społeczeństwie po prostu, więc to oczywiście zawsze takie działania, które mają na celu zmianę, powodują wzmocnienie postaw takiej kontrzmiany, tak? Jeżeli była rewolucja francuska, to potem nastąpiła kontrrewolucja. No i pytanie, czy skutki rewolucji francuskiej się utrzymały długo, czy krótko? Bo tu też można to pomylić ze zmianą polityczną. To jest co innego. Zmiana polityczna ma węższy trochę zakres, więc zmiana polityczna dokonuje się częściej, następuje ta kontrzmiana, to tak. Natomiast pytanie, jaki to ma wpływ na całe społeczeństwo, no to jest dosyć takie poważne pytanie.
Gdy mówiłyśmy o tym, że proces decyzyjny dziś, sporo możliwości wyboru mamy, a co do samych zmian społecznych, jakie znaczenie tutaj i czy jeszcze znaczenie ma, krótko mówiąc, geografia? Granice państw, kontynenty, to gdzie w danej chwili ludzie się znajdują, sama powiedziałam w danej chwili, czy to miejsce na mapie ma jeszcze istotne znaczenie lub tak istotne jak przykładowo 30-40 lat temu?
Nie wiem, czy nie nawet większe, bo więzi pomiędzy rozmaitymi społeczeństwami w całym systemie globalnym są silniejsze niż były 30 lat temu, rozmaite. Świat jest mniejszy, więc te sąsiednie kraje są bliżej.
Ale więcej nawet o sobie wiemy?
Tak, i więcej jest kanałów dyfuzji, tak się więcej kanałów przenikania rozmaitych idei, więc informacji w ogóle, prawda? W związku z tym i idei, i pomysłów, i wzorów. Dlatego, że się ludzie kontaktują, tu nie ma żadnej tajemniczej jakiejś grupy, która tym steruje. To chodzi o to, że ponieważ ludzie mają więcej możliwości kontaktowania się ze sobą, to sobie przekazują więcej informacji. I więcej właśnie, co za tym idzie, pomysłów na życie, więcej wzorów estetycznych, etycznych, no i następuje wymiana tego i ludzkie umysły pracują i te idee w ten sposób się rozpowszechniają. Niektóre się rozpowszechniają, niektóre zupełnie nie, ale to właściwie jest odpowiedź byłaby, że nie ma znaczenia miejsce na mapie w tej chwili, tylko ma znaczenie raczej miejsce w systemie przekazywania informacji, tym globalnym. Chociaż bez wątpienia, jeżeli na przykład popatrzymy na sytuację Polski, w której za granicą dzieje się wojna, bliskość geograficzna, bliskość fizyczna musi mieć wpływ na to, co ludzie myślą w ten sposób i mogą dochodzić do pewnych przewartościowań w tym momencie, czyli właśnie może to mieć wpływ, czy ma bezpośredni wpływ na postrzeganie tego, co jest ważne w tym momencie właśnie i w tym miejscu.
Czy ktoś powinien kontrolować przemiany społeczne na każdym z etapów, począwszy od tych pierwszych impulsów poprzez działania, zwielokrotnienie tychże działań, efekty. Czy tutaj jest miejsce, czy powinno być na jakąś kontrolę? Jeśli tak, jakiego rodzaju, kto tutaj pieczę nad tym powinien mieć?
Znaczy, no po pierwsze, w naszym kręgu kulturowym to mamy takie rozwiązanie instytucjonalne, jakim jest demokracja i po to stworzone, żeby zmiany nam zachodziły bez większego stresu i bez konfliktu, bez przemocy. No i tam jakoś działa, prawda? To mimo, że nie jest w najszczęśliwszym momencie w tej chwili, dlatego że prawdopodobnie może to wynikać z tego, że ludzie w sytuacji tej dezorientacji kulturowej, w której bez wątpienia żyjemy, której doświadczamy, no to też historia nas uczy i tak i socjologia nas uczy, że to jest pewne. Wtedy ludzie szukają bezpieczeństwa. Jak nie wiedzą, co robić, to szukają bezpiecznych rozwiązań dla siebie, takich, które uznają. No gdzie jest bezpiecznie? Bezpiecznie jest w grupie. Bezpiecznie jest w grupie, a po drugie bezpiecznie jest, jeśli jest mądry, silny, znaczy postrzegany, uznawany za mądrego przywódca czy jakiś autorytet. Więc pytanie jest takie, kto ma kontrolować te zmiany, no jakiś lider silny? Nie sądzę, ale być może takie pomysły w takim momencie się pojawiają i to nawet dosyć powszechnie.
Pozycja takiego lidera silnego, który z każdą dekadą robi się coraz bardziej silny i ma coraz więcej wpływów, nie najlepiej się kojarzy, bo się nagle może przemienić w dyktatora.
Nagle tak, no właśnie tak to jak mówię, tego historia uczy.
I nie tak znów nagle. Tak, nie,
tak ja myślę, że tak, tu jest problem, pewien paradoks, bo kto powinien pilnować pewne instytucje spoza tej sfery ścierania się interesów, spoza tej sfery konfliktu, które pełniły takie funkcje przez wieki, lepiej lub gorzej. Problem polega na tym, że istotną cechą tych przemian, z którymi mamy do czynienia współcześnie, czyli tych przemian związanych z indywidualizmem, z poszerzeniem się sfery jednostkowej decyzyjności, tak, no to wiąże się z tym też osłabienie roli autorytetów tak zwanych, które miały, te podmioty miały taką rolę społeczną do tego, żeby patrzeć niejako z boku, oceniać, pilnować kryteriów, tak, na przykład kryteriów dobra i zła. No tak jak mówię, wychodziło to lepiej i gorzej, no bo to może nie było skuteczne, ale też nie chodzi o skuteczność, tylko żeby dostarczać spojrzenia z innej strony, takie jakby z zewnątrz. I myślę, że to problem w tym, że one są słabsze współcześnie.
Pisma i znaki.
Gdy mowa o przemianach społecznych dzisiaj w XXI wieku, to zagadnienia najbardziej palące, dyskutowane, istotne, które się pani wydają właśnie być takimi?
Najistotniejsze.
Mówimy problemy. O gruncie polskim, żeby troszeczkę zawęzić obszar.
Polskę te przemiany dotykają w ostatnich latach. Bardzo polskie społeczeństwo to odczuwa. No i efekty tego są właśnie takie obserwowalne, no są takie jak z teorii socjologicznej. Czyli mamy bardzo dużo tej dezorientacji moralnej. Traumy jednostek, która się rodzi z tego, co wynika z procesów toczących się, z takich ogólnych procesów. Więc to
klasycznie
wszystko
się zachowujemy bez zaskoczeń, no wedle
bez
schematu?
No, mnie się wydaje, że bez. No bo co, mamy spadek zaufania do siebie nawzajem, mamy nostalgię, bardzo wyraźny ten nurt powrotu do przeszłości, przeredagowywania.
Bocian, wierzba.
Tak, przeredagowywania historii czy reinterpretacji różnych wydarzeń, tworzenia mitów, do których się można odwoływać, no po to, żeby się tak jednoczyć, tak, żeby się mobilizować w grupie. No i mamy też takie postawy, które polegają na przykład na tym, że się człowiek po prostu wycofuje i używa życia właśnie w wymiarze takim jednostkowym. To, czy to też się bierze z tego poczucia niepewności? A tu nam jeszcze dodatkowe zagrożenia zewnętrzne. Jakbym miała powiedzieć, no wojna to jest taka zmiana społeczna, która naprawdę jest w stanie przeorać całą rzeczywistość, więc jej jeszcze nie mamy, tak? Ale samo zagrożenie to jest dosyć poważny problem. Co jeszcze robi polskie społeczeństwo? No, spada zaufanie do władz, do różnych instytucji. I co jeszcze się pojawia? Pojawia się też właśnie ta chęć rozumienia, czyli szukania łatwych wytłumaczeń tego, co się dzieje. Nieprzyjemnych rzeczy dla nas, tak, które się dzieją, tych zmian. Pojawia się takie poszukiwanie właśnie prostych teorii, które to wyjaśnią. Ideologii, które będą bardzo tak w uproszczeniu nam to wszystko
wyjaśniać, usprawiedliwiać, tłumaczyć. To dlatego, że...
Tak, czyli dawać taką diagnozę, mówić, jak powinno być. No, czy poszukiwanie liderów, no na pewno takie jest duże zapotrzebowanie nie wiem, czy liderzy są, ale zapotrzebowanie można zaobserwować na kogoś, kogo się właśnie, komu się ufa, tak? Pytanie tylko jest takie, jak to się skończy, czy jak to się dalej potoczy, prawda? Bo to jest naprawdę dosyć trudny moment w społeczeństwie, bo czym to skutkuje tak naprawdę? No jeżeli spadek zaufania, no to skutkuje tym, że się, no, że ludziom się trudniej dogadać, trudniej ludziom współpracować. Jak jest ludziom trudniej ze sobą współdziałać i się porozumiewać, to się zawsze źle kończy dla społeczeństwa. Wszystkie dziedziny życia na tym cierpią. I jednostki też ostatecznie na tym cierpią.
A gdyby znaleźć, doszukać się plusów, czyli tych przemian w społeczeństwie, które sprawiają, że jest nam lepiej, że się częściej uśmiechamy, że można jednak liczyć na siebie, nie tylko ten spadek zaufania, nie tylko te coraz mocniej rysujące się podziały, czasami w rodzinach, wśród najbliższych, ale z tych plusów, bo przecież takie na pewno są.
No ja myślę, że jeżeli ludzie teraz już wchodzą w relacje, współpracują ze sobą, no to logicznie dlatego, że chcą.
I to... Gdy już przełamiemy ten brak zaufania.
Tak, gdy już, tak, to jest tak, jak znowu wracając do tych świąt. No to sobie wyobraźmy takie najlepsze rozwiązanie. Znowu rodzina przyjeżdża cała na te święta, ale wszyscy się cieszą. Czyli nie ma przymusu w tym, nie ma też takiego przekonania, że wszystko wszystkim wolno. Tak to jest przepisane społecznie, w związku z tym się, niech się dzieje co chce, ale za to ludzie nawzajem się doceniają, że każdy chce tu być. I jest wtedy przyjemnie przy stole, bo ludzie się do siebie dobrze odnoszą. No to ja to tak sobie lubię wyobrażać. Dobre efekty zmiany, technologia, więcej wiedzy o świecie. No, trudny, ale interesujący czas tych przemian właśnie.
Kiedy można powiedzieć, ile czasu musi upłynąć, żeby socjolog mógł powiedzieć tak, w tym i w tym czasie, tutaj na osi czasu zaznaczamy punkty, wtedy dokonywał się pewien proces, który zaowocował taką, a nie inną przemianą społeczną. Można tutaj mówić o jakimś okresie czasu, no koniecznym.
O perspektywie takiej czasowej.
Tak, tak.
No na przykład Piotr Sztompka napisał o traumie wielkiej zmiany postkomunistycznej. No jeżeli przyjmiemy ten 90 rok jako taki umowny tej rok zmiany, no to on po 10 latach gdzieś tak. Nie chciałabym tutaj
trudno tutaj tak wyliczać.
Tak, to była taka perspektywa, ale to było mimo wszystko i tak te przemiany były bardziej rozciągnięte w czasie niż te, które zachodzą teraz. One były też... mniej wieloaspektowe niż te, które zachodzą dzisiaj, więc tu jest trudno powiedzieć, jaka to musi być perspektywa, żeby rzeczywiście to tak zintegrować naukowo te procesy, bo one trwają ciągle.
Właściwie bez względu na to, którego z wątków byśmy dotknęły, którego obszaru podjęłybyśmy się analiz, to są procesy.
Mnie jest bliska ta definicja społeczeństwa i ta idea stawania się. Zawsze mówię z daleka, to widzimy takie struktury, jakieś takie całości, byty z daleka, tak? Ale jak się przyjrzymy bliżej, to tam wszystko jest w ruchu, bo społeczeństwo się bierze z tego, że ludzie działają po prostu.
Przemiany społeczne jako proces, jako historia niezakończona. O tym dziś rozmawiałyśmy w audycji Pisma i Znaki. Gościem programu była dr Agata Niejander-Dudzińska, socjolog z Uniwersytetu Ignatianów w Krakowie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.